Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W imieniu koleżanek i kolegów z rozgłośni Radia Publicznego z Poznania witają się Elina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Nasze podsumowanie wydarzeń muzycznych rozpoczynamy od wizyty w Katowicach, gdzie Stanisław Wiera rozmawia z dostojnym jubilatem, profesorem Andrzejem Jasińskim, który obchodził 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy artystycznej.
Rozmowa miesiąca.
Panie profesorze, wykonał jeden z utworów ulubionego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fantazję D-moll. To był niezwykle wzruszający wieczór.
No rzeczywiście tak. I byłem naturalnie zaszczycony i wzruszony, ale czasem nawet trochę zażenowany tymi wyrazami uznania serdeczności, które zewsząd mnie otoczyły. Także sobie bardzo cenię to, że w tym środowisku spędziłem prawie całe moje życie.
Zdobycie pierwszej nagrody w międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Marii Canals w Barcelonie ułatwiło znakomity debiut. Wystąpił pan z orkiestrą RAI w Turynie pod dyrekcją Carlo Cecchiego.
Tu muszę przypomnieć, że nie przeszedłem eliminacji do konkursu szopenowskiego ze względów takich trochę może nieroztropności młodzieńczej. To przypominam sobie to, że przed ostatnimi eliminacjami umyłem ręce w śniegu, ponieważ w filharmonii brakowało wody, a ręce mi się kleiły. Myślałem, że mi się ogrzeją, ale się nie ogrzały. Na to profesorka powiedziała: Andrzeju, nic nie szkodzi, pokaż co potrafisz, jedź na eliminację do konkursu do Barcelony. Mówię: pani profesor, ale nie ma czasu. Tak mnie zdopingowała do pracy, że w krótkim czasie zrobiłem duży repertuar, pojechałem do Barcelony, zdobyłem nagrodę. No i zapowiadało się, że ta nagroda mi otworzy estrady Europy przynajmniej, czy tam świata. Zapowiadało się na to, ale jak tak byłem widziany przez moich kolegów jako ktoś skromny, nie potrafiłem ubiegać się o koncerty. Ale chcę powiedzieć, że na ten mój los, że nie zostałem wielkim pianistą, w cudzysłowie wielkim, prawda, nie narzekam. Ponieważ tu znowu moja profesorka bardzo wcześnie powiedziała: Andrzeju, ja widzę w tobie specjalne predyspozycje pedagogiczne. Zlecała mi prace takie dorywcze, tu akompaniowałem, tu z kimś poćwiczyłem, powiedziała: masz spryt w tym kierunku. O, kto wie, czy kiedyś nie poproszą cię, żebyś uczył w stolicy. Tak, trochę miałem myśli, dlaczego akurat w stolicy? No bo dla nas to stolica to była, prawda, jakaś siedziba wielkiej sztuki i to był wzór wszystkiego.
No ale pozostał pan profesor wierny uczelni katowickiej. A jako jeden z największych charyzmatycznych nauczycieli naszych czasów wychował pan, panie profesorze, wielu znakomitych koncertujących pianistów, z Krystianem Zimmermanem oczywiście na czele, ale przecież nie był on przypadkowym sukcesem pedagogicznym. Po nim byli inni, między innymi Krzysztof Jabłoński, Jerzy Sterczyński, Zbigniew Raubo, Magdalena Lisak, Joanna Domańska, Beata Bilińska, Hubert Salwarowski. I wszyscy oni są laureatami czołowych nagród poważnych konkursów. Czy nie czuje się pan jednak zakładnikiem tej pracy pedagogicznej?
Zawsze podkreślam, że robię to, co lubię, że to jest moją pasją. Od samego początku bardzo dobrze się czułem z moimi młodszymi kolegami, których uczyłem wtedy już jako młody asystent i zawsze miałem coś do powiedzenia w sensie czy porady, czy wymiany doświadczeń, czy w sensie nawet ludzkim, bo ja uważam, że ekspresja ludzka to ma dużo wspólnego z ekspresją artystyczną, czyli uczucia człowieka przekładają się na wyraz muzyczny. I ktoś, kto jest wrażliwym człowiekiem na to, co się naokoło dzieje i ma w sobie wszelkie emocje ludzkie, a do tego ma jakieś poczucie estetyki artystycznej, dopiero może coś w muzyce robić i dopiero może rozwijać technikę, która jest tylko środkiem do wyrażenia tego, co ludzkie głębsze. I tego uczę moich studentów, że trzeba mieć szacunek dla kompozytora i jego dzieła i również szacunek dla publiczności, która czeka na to, żeby mówić prawdę, czyli nie swoje wymyślone sztuczki, w cudzysłowie mówiąc żartobliwie, a to, co kompozytor przeżył jako człowiek i to, co świadomie czy nawet nieświadomie zawiera się w jego kompozycji. A propos sukcesu, mam wielką satysfakcję. W ostatnich latach mój student Mateusz Borowiak zdobył znowu dwie czołowe nagrody na konkursach. Jedną w Moncy we Włoszech i nagrodę publiczności, a w niedługi czas potem potem pierwszą nagrodę w Barcelonie i nagrodę specjalną za wykonanie utworów Albanisa. I przed chwilą się dowiedziałem właśnie, że w Paryżu miał znakomity recital, a za tydzień gra znowu gdzieś w Londynie, a potem jest zaproszony gdzieś na koncerty do Chin. Także te nagrody otworzyły mu rzeczywiście świat.
Czego można życzyć zacnemu jubilatowi?
No tak jak wszystkim, dobrego zdrowia. Tak sobie myślę, zdrowie mi jest potrzebne do tego, żeby dalej jeszcze robić to, co lubię, żebym miał takie zdrowie, abym na starość, tę większą starość, nie był komuś ciężarem.
Andrzej Jasiński zaprezentował fragment pierwszej części sonaty C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta KV 330. A w Poznaniu po konkursie Wieniawskiego propozycje sypały się jak z rękawa. Świetną od strony poziomu gry orkiestry premierę Lady Macbeth mceńskiego powiatu Szostakowicza przygotował Gabriel Chmura w Teatrze Wielkim. Koncertem bemol Czajkowskiego zachwycił w wieczorze Filharmonii Poznańskiej Aleksander Gawryluk. Ale nade wszystko w ramach prezydencji w Unii Europejskiej odbył się dwutygodniowy festiwal Poznań Barok, obejmujący 17 koncertów zespołów z Europy i Japonii. Orkiestrę Libera Classica prowadzi Hidemi Suzuki.
Bach
Collegium Japan założył mój brat Masaki i zacząłem grać w jego zespole, gdy po latach spędzonych w Europie wróciłem do Japonii w 2000 roku. Wtedy Bach Collegium skupiało swą uwagę na muzyce religijnej, kantatach i muzyce wokalnej i nie było miejsca na muzykę instrumentalną, a szczególnie nie dotykano wtedy całej sfery muzyki klasycznej, gdyż zainteresowania kończyły się na baroku. I stało się jasne, jak uczynić, aby zacząć próbować grać utwory tego okresu na instrumentach z epoki. Wtedy z kolegami z Bach Collegium Japan i innymi muzykami założyliśmy orkiestrę Libera Classica. Stało się to także taką oczyszczającą formą wyjścia z jednej epoki dla samych instrumentalistów. Projekt Generation Baroque przygotował Martin Jester. Cały festiwal uważam za genialną ideę. To wszystko się teraz tutaj skupia w Poznaniu. Wszyscy, którzy przybyli tu ze mną, odkryli, jak otwartym krajem jest teraz Polska, jak ciekawe są spotkania z ludźmi z różnych stron świata, a do tego miasto jest ładne, ma ciekawą architekturę i dobre sale. Spotkałem tu orkiestrę, której w życiu nie słyszałem. Myślę o japońskim zespole Hidemiego Suzuki i odkryłem jej wartości. Stąd pomysł festiwalu traktuję jako doskonałą ideę. I właśnie Polska, centralnie położona koło Niemiec i niedaleka od Francji, jest dobrym miejscem dla propagowania muzyki baroku. A przecież nie wiem, czy wszystkich pamiętam. Byli tu Włosi i reprezentanci innych krajów. I choć położenie Polski jest trochę na wschodzie, to uważam, że Poznań teraz jako wektor europejskich spotkań jest wspaniały. Beniaminkiem festiwalu była orkiestra Les Ambassadeurs, założona przez francuskiego flecistę i dyrygenta Alexisa Kosenko. Les Ambassadeurs to młoda orkiestra, bo przecież istniejemy od 2010 roku. Tak się zaczęło od pewnego okazjonalnego koncertu, a od 2011 roku można mówić o naszym prawdziwym debiucie, który faktycznie miał miejsce w Paradyżu na festiwalu Muzyka w Raju. Przyznaję, że to także moja wierność Polsce spowodowała, że to się tak rozwija. Tym razem jednak jesteśmy tu liczniejsi, bo wymagał tego program i faktycznie jesteśmy zespołem składającym się z różnych narodowości. Chcemy być bardzo europejscy. Kontynuuję oczywiście moje poszukiwania, dla mnie wspaniałe, jeśli chodzi o muzykę francuską. Przecież prezentujemy tu utwory Jean-Philippe Rameau, bo są to kompozytorzy, którzy mnie interesują. Obok Rameau jest oczywiście Charles Panky, ale nie tylko, ponieważ jako orkiestra Les Ambassadeurs także pracujemy nad utworami Händla, a na koniec przecież mamy Il Triumfo del Tempo et el Designano. Przed kilkoma dniami nasz koncert stanowił uwerturę podczas prezentacji na festiwalu. Program był skoncentrowany wokół tego, co prezentowano w XVIII wieku na dworze w Dreźnie. Przyznam, że dla nas ten zespół drezdeński stanowi wzór, bo wydaje mi się, że był to wtedy najwspanialszy ensemble w Europie w czasach Bacha. Szefem zespołu European Union Baroque Orchestra jest Lars Ulrik Mortensen. Każdego roku przygotowujemy 4 do 5 projektów. Oczywiście poszukujemy również zróżnicowanych obszarów stylistycznych z różnych krajów. Z tym programem, który prezentujemy w Poznaniu, także pojawiamy się to zestawienie Bacha i Händla. Ale również możemy się mierzyć z repertuarem francuskim z XVIII, XVII wieku, innymi kompozytorami. I to wszystko, co dziś prezentujemy, trzeba było oczywiście wypracować, aby stało się jednością. Jeśli chodzi o wybór solistów, to zależy od programu. Oczywiście odpowiedzialny jest zawsze szef muzyczny. Ja od wielu lat współpracuję z Marią Kiochein. Tym razem spotykamy się w Poznaniu, ale koncertowaliśmy wspólnie wiele razy. Uważam, że jest to śpiewaczka wyjątkowa, obdarzona pięknym głosem, ale i odważnie podejmująca wyzwania i przede wszystkim w sposób wirtuozowski ukazująca te utwory. Ale to wszystko nasycone jest uczuciem i ekspresją. Jestem pod wrażeniem programu Poznańskiego Festiwalu, z którym zapoznałem się i uważam, że jest zróżnicowany stylistycznie i przede wszystkim, że z tymi stylami zapoznaje się poznańska publiczność. Thank you. usłyszeliśmy European Union Baroque Orchestra, która zagrała finał z pierwszej suity orkiestrowej C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Ale gdyby nie działalność Arte dei Suonatori, która wkrótce zaprasza na Händlowskiego Mesjasza, nie byłoby tego festiwalu według pomysłu artystycznego Cezarego Zycha w Poznaniu. A co się działo w Gdańsku? Konrad Mielnik.
Dziś zacznę może od tego, co obiecałem w poprzednim wydaniu programu. Obiecałem mianowicie, że sprawdzę, czy instytucja o nazwie Opera Bałtycka istnieje, bo materiałowa reklama z repertuarem zwana po polsku bannerem, wisząca, a może strasząca na jej gmachu, informowała o repertuarze, który kończył się w czerwcu, czyli jakiś czas temu. Otóż okazało się, że była to, nazwijmy to, lekka dezinformacja. Opera działa, banerek na początku listopada zmieniono i była nawet premiera. I to gdzie? W Paryżu. Wyselekcjonowanej wieczór nie miał otwartego charakteru, ale licznej, bo ponad tysięcznej widowni pokazano po raz pierwszy, mówimy zatem o światowej prapremierze, Madame Curie Elżbiety Sikory. Zdarzenie miało miejsce 15 listopada w sali UNESCO, sali konferencyjnej, dodajmy, której akustyka muzyce nie sprzyja. Zauważył to obecny na premierze dziennikarz lokalnego dodatku do jednej z ogólnopolskich gazet, pisząc nawet o sporych problemach z właściwym odbiorem wszystkich elementów partytury. Wyjaśnił to jednak w tej samej gazecie dyrektor opery i reżyser w jednej osobie, Marek Weiss, twierdząc, że za kilka lat nikt nie będzie pamiętał o trudnościach i o sali. W pamięci pozostanie jedynie fakt, że światowa prapremiera odbyła się w Paryżu. Oby Weiss okazał się fałszywym prorokiem. Gdybym był kompozytorem, wolałbym mimo wszystko, aby w pamięci pozostało więcej detali spra wykonania mojego dzieła. Więcej na ten temat przy następnej okazji, jako że mówię te słowa w przededniu prapremiery polskiej. Wierzę jednak w muzykę Elżbiety Sikory, która na pewno należy do grona ważniejszych kompozytorek, i wierzę w talent dyrygenta Wojciecha Michniewskiego, który jej muzykę zna, rozumie i niejedno wspólnie zdziałali. Listopad w Gdańsku to również kolejna już edycja gdańskiej jesieni pianistycznej, cyklu, czy jak kto woli, festiwalu organizowanego przez Filharmonię Bałtycką, który coraz bardziej wrasta w muzyczny pejzaż Trójmiasta. Andrzej Szybko, Cyprian Katsaris, legendarny Wołodos, Ewa Pobłocka, notabene naprawdę świetny recital, czy ulubieniec ostatniej edycji konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Ingolf Wunder. To nazwiska nie wymagające specjalnych rekomendacji. A skoro już o konkursach mowa, to pozwolę sobie na zakończenie powrócić do ostatniego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a może bardziej do różnego rodzaju wypowiedzi i publikacji, które nazwałbym spiskową teorią dziejów. Bohaterowie tego spisku to przewodniczący jury Maksym Węgerow oraz jego były nauczyciel i członek jury w jednej osobie, Zachar Bron. A sam spisek skierowany był przeciwko skrzypkom uczącym się u innych niż Bron mistrzów, a szczególnie skrzypkom polskim. Nie było nikogo z Polaków w finale, to fakt. Było czworo uczniów Brona, to też fakt. Pamiętać musimy jednak, że każdy kij ma dwa końce, a skoro są dwa, to wietrząc spisek dajmy szansę wypowiedzi obu stronom. To podstawowa zasada, nie tylko dziennikarska. Każdy konkurs, szczególnie konkurs artystyczny, to wypadkowa czegoś. Nie łudźmy się. Jedno jest pewne. Poziom był wysoki. Zwycięstwo Koreanki niekwestionowane. Rodzi się tylko pytanie. Ilu Polaków grających 5 lat temu w finale teraz by się w nim znalazło?
Słuchaliśmy skerca z sonaty Hamol Fryderyka Chopina w wykonaniu Ingolfa Wundera. Nadal w kręgu naszej uwagi znajdą się pianiści, o czym zapewnia Halina Więcek-Przybyła.
Koncerty poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości w Filharmonii z Zamku Książąt Pomorskich oraz występy ukraińskiego pianisty Olega Poliańskiego z naszymi symfonikami zapisały interesującą kartę wśród listopadowych imprez w Szczecinie. Dyrektor Filharmonii, kijowski dyrygent Mykołaj Jadura, mistrzowsko poprowadził orkiestrę w pierwszy piątkowy wieczór symfoniczny w listopadzie. Filharmonicy doborowo zagrali drugą symfonię Piotra Czajkowskiego, a prawdziwą maestrię w koncercie fortepianowym C-moll Sergiusza Rachmaninowa pokazał pianista Oleg Polański. W jego grze perfekcja szła w parze z wirtuozerią i muzykalnością.
Koncert to genialny utwór rosyjskiego kompozytora, który napisał go po wielkich problemach ze zdrowiem, bowiem chłodne przyjęcie jego pierwszych dzieł sprawiło, że Rachmaninow załamał się, popadł w depresję, leczył się u lekarza, który wyciągnął go z tego i jemu koncert dedykował. Koncert ten grałem kilkakrotnie w Kijowie, ale także w Rosji, w Jarosławiu.
Ja начал заниматься на рояле в 6 лет.
Zacząłem grać na fortepianie, gdy miałem 6 lat. To było w Kijowie. Moja mama bardzo chciała, żebym zajmował się muzyką. Mój tata był muzykiem operowym, śpiewakiem, ale nie w Kijowie, a w Usjetę, blisko Uralu. Uczyłem się w specjalnej szkole imienia Łysenki w Kijowie. Grałem na wiolonczeli i fortepianie. Na wiolonczeli tylko do 15 roku życia, a później już na fortepianie. Wyjechałem następnie do Moskwy. Uczyłem się tam w Instytucie Gniesinnych i z kolei w Konserwatorium Muzycznym. Moi profesorowie to Aleksandrow i Georgiej Darenski. Gdy pojawiła się możliwość dalszych studiów u profesora Pawła Gililowa w Kolonii, od razu z niej skorzystałem. To przecież jeden z laureatów konkursu szopenowskiego. Uczyłem się u niego, a teraz jestem tam asystentem.
Teraz ja являюсь jego asystentem. Swój pierwszy solny koncert zagrał, kiedy mnie było 16 lat. Potem ja już wziął piątkę.
Swój pierwszy koncert solowy dałem, gdy miałam 16 lat, jako 18-latek zdobyłem 5. nagrodę na konkursie w Tokio, później 3. w Montrealu, a następnie w 1998 roku 6. miejsce na konkursie Mieja Czajkowskiego w Moskwie. Z tym konkursem mam taką interesującą historię. Kiedy grałem w ostatnim etapie konkursu, na widowni był prezydent Aleksander Kwaśniewski z żoną, bo odbywała się wtedy jego oficjalna wizyta. Prezydent po występie podszedł do mnie, pogratulował i powiedział, że widzi mnie w finale. Wiem, że ma pan w repertuarze wiele polskich kompozycji, a czy gra pan koncerty Chopina?
Chopina, ja koncerty jeszcze nie grałem.
Koncerty Chopina jeszcze nie grałem, grałem inne dzieła, ale będę grał. W marcu mam w Rosji koncert. Nie jest łatwo grać Chopina, to znakomity kompozytor i to, co napisał w tym koncercie, wydaje się na początku łatwe i proste, ale później okazuje się, że jest bardzo złożone, skomplikowane. Bardzo lubię grać Szymanowskiego, wykonywałem już jego sonatę, a także muzykę Lutosławskiego, Pendereckiego. Pierwszy raz w Polsce grałem w Kaliszu, był to rok chyba 2007, grałem tam Szymanowskiego, czwartą symfonię.
Przenosimy się do Rzeszowa. Tak zachwyconej koncertem, który odbył się 18 listopada w Filharmonii Podkarpackiej Zofii Stopińskiej, nie pamiętam.
Wypełniły go dwa wielkie dzieła skomponowane w tym samym okresie. Koncert skrzypcowy D-dur powstał w 1878 roku, a czwarta symfonia w latach 1877-78. Partie solowe wykonał w Rzeszowie młody, utalentowany skrzypek Wojciech Proniewicz, a orkiestra symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej wystąpiła pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.
To są te utwory, które są utworami napisane z ogromnym natchnieniem. No i to są właśnie te sekrety duszy, gdzie po pierwsze paleta barw jest ogromna, bardzo szeroka. Energetyka tych utworów jest niezwykle skontrastowana. Jak pamiętamy, zaczyna się symfonia fanfarami, potężnym wstępem, ale za chwilę jest coś w rodzaju melancholijnego walca, prawda? Taki jest temat główny pierwszej części i to stopniowo wzmaga się napięcie, przechodzi w niezwykle burzliwy nastrój i charakter i to są te sekrety, które tutaj są zawarte. No jak wiemy, życie Piotra Czajkowskiego nie było usłane różami, było pełne dramatów, było pełne wewnętrznych sprzeczności i powikłań. I to bardzo słychać w muzyce. Koncert skrzypcowy jest utworem bardziej pogodnym, powiedziałbym. Szczególnie druga część jest taka piękna, prostolinijna, taka w językiem włoskim określając sempli, czy canzonetta. Nawet nie canzona, nie pieśń, tylko coś zdrobniałego od pieśni. Taki jest podtytuł tej części. No i oczywiście wirtuozowski finał, który nosi w sobie niebotyczne trudności wiolinistyczne. Ale myślę, że nasz solista będzie potrafił sprostać temu zadaniu.
Młody człowiek.
Bardzo młody człowiek, ale już z osiągnięciami. Aktualnie jest koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Symfonii Juventus, której jestem dyrektorem artystycznym. Wykonaliśmy już wspólnie koncerty Mozarta. Jest to koncertujący solista, który sporo nagrywa również płyt solowych. Kameralista, dużo gra w zespołach kameralnych. Oczywiście jest to trudne zadanie, duże wyzwanie dla niego, niemniej jednak myślę, że będzie w sposób satysfakcjonujący mógł przekazać swoją interpretację.
Kilka lat prowadził pan tę orkiestrę. W bardzo dobrej kondycji ją pan zostawił. W jakiej ją pan zastaje?
Orkiestra w dalszym ciągu ma doskonały potencjał, natomiast teraz mi troszkę trudniej jest wydobyć indywidualnie z muzyków tę siłę woli, tak bym to określił, uzewnętrznienia się. Zespół potrafi grać na przykład tę muzykę Czajkowskiego, no to wymaga ogromnego rozmachu, to wymaga ogromnej siły, szerokiego oddechu, ogromnej frazy. I muszę powiedzieć, że na pierwszej próbie trochę byłem nie do końca przekonany o tym, że to będzie można uzyskać w ciągu tych kilku dni, bo tak troszkę zespół zrobił się bardziej w stylu grania jakby do siebie. Trochę za mało tej ekspansywności do publiczności. Przecież my gramy po to, żeby przekazać coś tej publiczności, podać coś, prawda? Żeby ta siła wyrazu, która jest siłą zbiorową, ale opartą na indywidualnym wysiłku każdego muzyka, to przez chwilę było trudne do wydobycia, ale mnie się wydaje, że zespół już się rozluźnił w sensie tej otwartości i coraz bliżsi jesteśmy właściwego rezultatu.
Jestem pewna, że ten koncert przejdzie do wydarzeń artystycznych nie tylko bieżącego sezonu. Wojciech Proniewicz był gorąco oklaskiwany za wykonanie koncertu skrzypcowego D-dur i nawet bisował. Ale nadzwyczaj pięknie zabrzmiała czwarta symfonia F-moll. Pan Tadeusz Wojciechowski prowadził ten utwór bez partytury, stąd łatwiej skupić się pewnie było na kreacji dzieła. Publiczność szczelnie wypełniająca salę słuchała tego wykonania z zapartym tchem, zafascynowana, oczarowana pełnymi kontrastów i różnych barw dźwiękami, odzwierciedlającymi nastroje duszy mistrza, rozpacz, ból, marzenia, radość.